Wszystkich pytam
o to, wszystkich gości festiwalu, więc ciebie również. My żyjemy w niepodległym kraju?
To jest oczywiście prowokacyjne pytanie. Jakiś czas temu o stan polskiej demokracji zapytała się dziennikarka jednej z dość znanych gazet w Krakowie i ja i tak po pierwsze ostrzegałem ją właśnie, że jej tego nie wydrukują później, a po drugie jak ona zapewniała mnie, że jest wszystko w porządku, że na pewno ten wywiad pójdzie, że to nie ma żadnej cenzury. Starałem się mimo wszystko odpowiadać bardzo delikatnie. Nie było rzucania mięchem w stronę najwyższego świecznika, jeśli chodzi o dzisiejszą władzę. No ale wywiad się niestety nie ukazał, także moje pesymistyczne...
Tu będzie inaczej. Ja zapytam...
Nie, chodzi mi w każdym razie o to, że właśnie tam były padały pytania o stan polskiej demokracji, a później wywiad się nie ukazał w gazecie, nie? I to jest taki bieżący przykład. Jeśli chodzi o niepodległość, z pewnością jeśli ktoś robi jakieś takie bezpośrednie porównania do totalitaryzmu czy wręcz okupacji, to z pewnością jest to przekoloryzowane. Natomiast patrząc te kilkadziesiąt lat wstecz, to widzimy koniec II wojny światowej, utratę niepodległości, a później plan realizowany przez ludzi jednak służących obcemu mocarstwu. I ten model demokracji, jaki mamy teraz, to był przecież takim planem B wprowadzonym przy okrągłym stole, który został zaplanowany i zorganizowany przez komunistów, prawda? Ogólnie rzecz biorąc, ktoś może powiedzieć, że to było dawno, ale jednak patrząc na twarze przewijające się na pierwszym planie, włączając telewizor, co staram się robić jak najrzadziej, to widzimy te same twarze naradzające się w momencie, gdy miało dojść do obalenia rządu Jana Olszewskiego 20 lat temu, prawda? Widzimy te same twarze, widzimy tego samego Waldemara Pawlaka, który siedział po stronie komunistów przy okrągłym stole i przecież ta partia nazywała się ZSL bodajże, była przybudówką PZPR-u, później wchłonęła mały solidarnościowy PSL-ik, wzięła tą nazwę nawiązującą do tej tradycji mikołajczykowskiej, prawda? No i widzimy ludzi z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, gdzie przecież mówił bodajże coś takiego jak, że 1 milion trzeba ukraść. Nie wiem, jak widzę te same twarze, to mam nadzieję, że nie wyjdę na jakiegoś skrajnego oszołoma, mówiąc, że właśnie jeśli chodzi o schemat, o model funkcjonowania demokracji, to niewiele się zmieniło na przestrzeni lat. Możemy popatrzeć na to, jak i skąd kupujemy gaz na przykład i to może nasunąć dosyć takie przykre wnioski, prawda? Jak się okazuje, że w polskich miastach stoją niedaleko stąd, przecież w Nowym Sączu jest pomnik wstawiany przez Sowietów tam w 1945 roku.
No tak, ale można mieć zupełnie niedemokratyczne państwo, ale jednak niepodległe.
To są takie właśnie rzeczy.
Różne, bo oczywiście ważne to są związki między demokracją a niepodległością, bo tęsknimy za jednym i za drugim, prawda? Natomiast wydaje mi się, że nawet autorytarnie zbudowane państwa nie muszą tęsknić do niepodległości, bo ją mają.
Oczywiście, natomiast w momencie, gdy już państwo jest demokratyczne, to jednak między innymi od jakby wyniku, nie wiem, przebiegu rozgrywek tej demokracji wynika to, czy jesteśmy niepodlegli, prawda? Bo jednak mimo wszystko żyjemy w kraju, w którym może do jakichś przekłamań czy nadużyć dojść. Słyszę się o ludziach znajdowanych pustych kartach do głosowania i tak dalej. Takie rzeczy być może są możliwe. Natomiast z drugiej strony żyjemy w kraju, w którym mimo wszystko za samo skrytykowanie władzy według przepisów nie idzie się do więzienia, prawda? Później w praktyce była to różnie, bo zdarzają się ludzie, którzy za krytykowanie władzy spotykają się z jakimiś nieprzyjemnościami. Natomiast mimo wszystko jest to władza wybrana przez naród, prawda? I to właśnie ten model funkcjonowania demokracji, ta fasadowa demokracja, której też jednym z symboli mogły być te, jak to się mówi, wolne wybory. Właśnie taka ta demokracja, jak i te pierwsze wolne wybory, w których wybierało się opozycję, prawda? Bo to były wybory kontraktowe, w których nie wybierało się władzy. Wybierało się wtedy opozycję. I właśnie od tego, jak ta demokracja funkcjonuje, jak nią można manipulować, tego wynikiem jest to, czy mamy niepodległe państwo i to, że na przykład po jak Polska w latach 90. prowadziła jakieś tam negocjacje z, bodajże z, o, w kwestii norweskiego gazu i uzyskania jakiejś niezależności energetycznej. Nim to doszło do skutku, jeśli w ogóle miałoby dojść do skutku, jednak mimo wszystko naród, zakładam, że w uczciwie przebiegających wyborach, wybrał SLD do władzy, które te rozmowy zerwało, Polska zapłaciła kary umowne i z powrotem gaz stąd od naszych przyjaciół za wschodniej granicy, prawda? Więc oczywiście w międzyczasie miało miejsce taka sytuacja, jak na przykład ta słynna nocteczka, gdy właściwie na zasadach zamachu stanu obalano rząd, dlatego że no, niekonstruktywnym wotum nieufności obalono rząd, co nie jest przewidziane przez konstytucję, a nawet gdyby było konstruktywne wotum nieufności, to rząd funkcjonuje jeszcze przez jakiś czas, zanim nowa władza usadowi się na jego miejscu. Natomiast w tym wypadku no, to było to przecież tak, że niezgodnie z konstytucją rząd obalono, a następnie tych ludzi, jak to zapowiadał Wałęsa, nie wpuszczono do gabinetu na następny dzień. Nie? I to był taki przykład takiego zamachu stanu. Natomiast no, w innych przypadkach no to jednak mimo wszystko przykro jest stwierdzić, no ale rybarz psuje się od głowy, a głowę jednak mimo wszystko wybierają Polacy. No, zmanipulowani, okłamani, informowani o rzeczywistości przez media zakładane przez ludzi dawnego systemu w dużej części. Ale jednak mimo wszystko każdy ma swój rozum, każdy ma swój mózg i właśnie właśnie wykorzystując demokrację możemy stać się w pełni niepodległym państwem, niezależnym w jakiś nieprzyjemny sposób od jakichś sił energetycznych, militarnych czy politycznych.
Mimo, że niepodległość jest taką wartością, która jest budowana jakby czasami w opozycji do innych niepodległości, do jakichś zewnętrznych uwarunkowań, to tak naprawdę najbardziej z tego, co rozumiem, my jesteśmy zagrożeni, ta nasza niepodległość jest zagrożona od wewnątrz.
No, jak się patrzy na to, skąd są pieniądze na Finpokłosie, to okazuje się, że tam są również rosyjskie pieniądze. No, nie? Także można powiedzieć, że zagrożenie nie pochodzi tylko od wewnątrz, prawda? Bo każdy kraj dba o swoje interesy i tak naprawdę w interesie Rosji jest to, żeby Polska była nie była krajem mocnym, niezależnym energetycznie, tylko z przyczyn czysto finansowych, na przykład pomijając jakieś inne cele, jakieś, nie wiem, naleciałości, jakąś pospolitykę mającą korzenie przed wiekami na przykład, to oprócz tego no to są kwestie typowo przyziemne, materialne. No, jeśli będą nam sprzedawać gaz z doliczonym haraczem do ceny, no to będą na tym więcej zarabiali. Jeśli my umarzamy długi Gazpromowi za przesył jeszcze przez państwo, to jest dla nich wymierna korzyść. I także zagrożenie z pewnością z zewnątrz płynie, bo każdy kraj działa na swoją korzyść. I pytanie po prostu, czy u nas... zagrożenie wewnętrzne i grupy kolesi, które chcą dochodzić do władzy po to, żeby się nachapać, okradając własne państwo, obsługując zagraniczny wywiad albo zagraniczne korporacje, to też jest oczywiście duży problem, natomiast zło i zagrożenie nie podchodzi tylko z zewnątrz, dlatego że no, można historia jest taką dziedziną, która to bardzo pięknie obrazuje, bardzo klarownie i bardzo to ładnie przedstawia. Bierut z Gomułką prawdopodobnie niewiele by tutaj zawojowali, gdyby nie siła militarna Armii Czerwonej, prawda? Czy wsparcie finansowe komunistów w międzyczasie, czy później, prawda? No sami z siebie, no cóż by oni mogli zrobić, kiedy przez długi czas w ogóle nie mogli, nie wiem, urzędów zakładać i tak dalej, bo po prostu podziemie dawało sobie radę po prostu z chodzącą komuną, prawda? Gdyby nie potęga militarna ZSRR, no to przecież żadnej komuny nie by tutaj nie było. I tak samo w tym momencie, no ktoś, kto chce zrobić coś złego, będąc sam jednym złym, zgorzkniałym człowiekiem, ma małe szanse na to, żeby komuś bardzo mocno zaszkodzić, czy jakiemuś dużemu ogółowi. No a ktoś, kto ma siłę przebicia, duże kontakty w mediach i nie wiem, gigantyczne wsparcie finansowe, no, może się okazać znacznie bardziej niebezpieczny. No. Natomiast no, tutaj klucz do tego wszystkiego moim zdaniem brzmi właśnie w samouświadamianiu się, w czytaniu, w tym, żeby chociażby no, nawet jako podkład właśnie zrobić sobie połknąć taką pigułkę historii, bo to jest bardzo istotne, zwłaszcza, że patrząc na taką historię już powojenną, czy właściwie ostatnie lata, komunizmu na przykład, no to wtedy dochodzimy do ciekawych wniosków, widząc, kto był kim wtedy, kto jest kim teraz. No, jeśli natrafia się na badania socjologiczne, które mówią, że 93% elit polskich ma swoje korzenie w latach komunizmu, to znaczy, że mamy elity, mówiąc dosadnie, postsowieckie, prawda? No. I to jest całkowicie przerażające, prawda? I później okazuje się, że trzeba się zmierzyć z prawdą taką a propos tego, co zrobiła grupka motłochu, a propos tego, co robiła wielka elita, która się przeniosła, sklonowała się na dzisiejsze, do dzisiejszych czasów. To już jest prawda bardzo mało ważna, prawda? To już nie jest coś, co byłoby dla kogoś interesujące. I w takich sytuacjach, gdy ktoś to chce rozgrzebywać, że ktoś dostaje od prezydenta Polski Kwaśniewskiego krzyż odrodzenia Polski, słyszy, że jest wzorem dla pokoleń patriotów, a okazuje się, że to jest kadr Rzeszowszczyzny, człowiek, który masowo wyłapywał łakowców i oddawał ich w ręce NKWD, wtedy okazuje się, że trzeba dać spokój, bo to jest starszy człowiek i nie ma, należy mu przeszkadzać i w ogóle jest się uwstecznionym wariatem, jeśli chce się rozgrzewać przeszłość, prawda? No natomiast jeśli można splunąć na Polskę, gdzieś wyciągnąć, wypromować jakąś ciemną kartkę, która nie jest obrazem postawy narodowej, tylko obrazy postawy zmanipulowanego motłochu, no to tutaj się okazuje, że są pieniądze, film wychodzi do kin, nie ma takich problemów jak z historią Roya na przykład. I wszystko jest poza początku. Oczywiście powtarzane są tezy Grossa, który ilość ofiar mnoży sobie przez razy kilka. Odarte jest to z kontekstu pełnego, czyli tego, że miejscowi Żydzi w Jedwabnym przywitali okupację bolszewicką. Najpierw przecież na miejscu pomogli wyłapać, wywieźć polską inteligencję. Wystawili po pierwsze Lenina. I ten kontekst też jest ciekawy, nie bez znaczenia, rozpatrując całą tą sprawę. Nawet tego strasznego, zbrodniczego zachowania, jakie miało miejsce i tego występu, tej zbrodni, jakie się dopuściła, dopuścili rzeczywiście mieszkający w tej miejscowości.
Oscylujemy wokół tego zagrożenia ze wschodu, co oczywiście naturalne, szczególnie teraz, wzmocnione sytuacją po 10 kwietnia 2010 roku, ale no, mamy też do czynienia z zagrożeniami zewnętrznymi z zachodu, prawda? Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, która staje się, czy no przynajmniej wciąż ma ambicje stać się superpaństwem, które nas w jakiś tam sposób wchłonie. Ta polskość się ma rozmyć według niektórych polskich również polityków. Czy to nie jest też rzecz warta tego, żeby się tym trochę też w twórczości zająć?
No oczywiście, chociaż no, mi się wydaje, że no, dom należy zaczynać budować od fundamentu, także ciskanie na tą chwilę zarzutów pod kątem Unii Europejskiej do kogoś, kto swoje nastawienie może budować wokół tego, co usłyszy na bieżąco w mediach na przykład. Uważam, że za rzecz, która nie powinna mieć miejsca najpierw. Myślę, że kolejność taka chronologiczna, no to właściwa i taką, jaką ja obrałem, no to jest wyciągnięcie kilku ciekawych faktów z przeszłości, które mogą sprawić, że polskość może być jakoś czymś ważnym, a stosunek człowieka do jakichś nagonki na to, że i propozycji, że mają się Polacy wyrzeć swojej narodowości, czy że polskość to obciach, no to odpowiedni stosunek do takich tez będzie rzeczą wtórną, jeśli ktoś będzie świadomy tego, w jakim kraju się urodził, czy jakiego narodu jest członkiem, niezależnie od tego, czy jest z dziada pradziada Polakiem, czy może ma, nie wiem, matkę Brytyjkę, czy kogoś tam w każdym razie urodził się tutaj, bądź po prostu czuje się Polakiem, no to stosunek do ludzi, którzy będą chcieli tą polskość wybić z głowy, będzie rzeczą naturalną. Natomiast a propos Unii Europejskiej, tych rzeczy, które stoją na przeszkodzie różnych, tego, żeby wszystko było, mówiąc oględnie, tak jak powinno, no to mogę przytoczyć jeden przykład, taki graficzny sprzed paru chwil raptem, dotarł na mnie na Facebooku, a drugi to taki mały dowcip. Pierwsza to akcja Europe for All, czyli Europa dla wszystkich, organizowana przez brukselską administrację, której symbolem była gwiazda europejska złożona z małych symboli. Były to symbole wyznaniowe, oprócz jednego, mianowicie był tam sierp i młot. O zgrozą patrzyło się jeszcze, że to jest wszystko na poważne, a oprócz tego patrzyło się, że bez żadnego obciachu pod tą akcją organizowaną przez administrację Unii Europejskiej w XXI wieku są podpisane komunistyczne młodzieżówki z różnych krajów jako sygnatariusze poparcia dla tej akcji. I okazuje się, że w europejskiej gwieździe koło symboli religijnych może znajdować się i to w ilości, na przykład w stosunku do trzech krzyży było pięć sierpów i młotów, może znajdować się symbol ludobójstwa, które wymordowało więcej ludzi niż wszystkie wojny XX wieku razem do kupy wzięte. I to jest jakieś po prostu nieprawdopodobne. Natomiast schodząc troszeczkę bardziej w ton żartu, no to ostatnio słyszałem czyjąś rozmowę, ktoś mówił, opowiem ci dowcip. Jaki? O czym? No o tym, co stoi na przeszkodzie, że w Europie była nareszcie zgoda i żeby się dobrze działo. No co stoi? Niemcy. I to był ten żart, co się nadaje raczej do wycięcia, ale żeby nie było, że tu jestem jakimś no, germanofobem zaraz, nie? Natomiast to jest oczywiste, no, każdy kraj dba o swoje dobro. Niemcy w kontekście Unii Europejskiej też dbają o swój interes. Czy Unia Europejska trzasnęła pięścią w stół, jak zaczął być budowany gazociąg północny, który ma na zadanie, za przeproszeniem, tylko i wyłącznie wyjebać Polskę z obiegu? Po to, żeby, i to jeszcze przeprowadzone takie inwestycje trwają 10 lat trwa typowo realizowanie, a tutaj siły polityczne, agenturalne Rosji zostały tak użyte, żeby w rok taką inwestycję przepchnąć, nie? Gdzie jest to potrzebne tylko po to, żeby Polska nie była na drodze, nie, zakręcając Polsce kurek, Niemcy się nie bali o swój interes. Zresztą patrząc na historię po II wojnie światowej, okazuje się, że zachodnie Niemcy od razu nawiązały bardzo ścisłą współpracę z Związkiem Radzieckim, mimo że to niby powinno być w ogóle B, prawda? Już nie mówiąc o tym, że wicekanclerz Niemiec był agentem, nie pamiętam już czy KGB, czy NKWD. Więc ta współpraca naprawdę była bardzo pozytywna i bardzo się ładnie układała. I na tą chwilę też no, Deutsche Bank inwestuje w Rosji, a z kolei gazociąg północ można w dużej zgodzie zbudować. Okazuje się, że Gerhard Schröder mówił, że Władimir Putin to demokrata bez skazy, prawda? Człowiek, który rządzi niepodzielnie państwem, wygrywa każde kolejne wybory. Jak się rozmawia z Rosjanami, to mówią, że u nich w dzień wyborów rozmawiają z Rosjanką. Ona mówi, że u nich jest taki bardzo śmieszny dzień, bo u nich są wolne wybory, ale wygrać może tylko jeden człowiek. I to jest bardzo zabawny dzień właśnie tam. I tam są jakieś zastraszające statystyki, jeśli chodzi o dziennikarzy, bo jak patrzyłem na statystykę od roku bodajże 2004-2008, to tam było bodajże 800 zgonów wśród dziennikarzy, o dziwo, tych opozycyjnych mediów, które próbują władzę krytykować. A ostatnio to już w ogóle ktoś, jak mi powiedział za ostatnie półtora roku jakąś liczbę, to było jeszcze gorzej niż te statystyki, nie? Nie mówiąc o tym, że podobno Angela Merkel to gdzieś miała portret carycy Katarzyny, czy tam figurkę u siebie na biurku, nie? Co wiadomo, jakie ona miała zasługi, jeśli chodzi o niepodległość Polski, prawda? Wstawienie swojego dupcusia znowu za przeproszeniem na tron Polski po to, żeby później doprowadzić do rozbiorów. Po prostu to, z czego uczy historia, to jest to, że każdy kraj, każdy naród egoistycznie dba o swój interes, plus oczywiście powinien się sprzeciwiać jakiemuś wielkiemu, większemu złu, nie? Patrząc na historię Polski, walkę z okupacją, nie poddawanie się, nie robienie tak i nie, że który był okupant nie wchodził, to próbowano coś dla siebie ugrać, tylko sprzeciwiano się. Przecież w tamtych czasach tysiące, jeśli nie bodajże dziesiątki tysięcy ludzi skończyło tajne komplety nauczania, tajne studia wyższe, utrzymało dyplomy, które nawet za komuny były respektowane przecież. I Polacy wykazali się w tej sytuacji naprawdę wspaniale. No i to powinno nam dawać przykład i fundament tego, że w dzisiejszych czasach, gdzie przecież za kulkę w łeb za to, że się polskiego ktoś uczy, nikt nie dostanie, czy za pomoc, czy za przechowywanie, ratowanie żydowskiego dziecka przed śmiercią, czy za mówienie po polsku, nikt tutaj nikogo do więzienia czy na Syberię nie wywiezie, prawda? I w dzisiejszych czasach tym bardziej te takie nieradykalne, ale te takie wspaniałe, nieprzejednane jednostki, które w tamtych czasach było masę, bo Druga Rzeczpospolita wychowała po prostu pokolenie wspaniałych ludzi, dla których Polska była czymś najważniejszym. I to zresztą było zadanie wykonane w Katyniu, prawda? Ucięcie tej głowy, tej menedżerskiej kadry, która nastawionej patriotycznie, a zarazem ludzi wykształconych, z wojskową dyscypliną, prawda? Do tego jeszcze. Takich ludzi Druga Rzeczpospolita wychowała. No i oni później, żeby Polskę zniewolić, ci ludzie musieli zginąć po prostu. Natomiast możemy brać przykład, bo dzisiaj najprawdopodobniej po prostu stając się, robiąc, nie wiem, jakieś szlachetne rzeczy, łącząc się, robiąc coś dobrego dla kraju, nie zostanie się wywiezionym do lasu i zabitym strzałem w plecy czy w tył głowy, prawda? Także dzisiaj te wzorce i te przykłady, nie wiem, żołnierzy wyklętych, walczących do końca po prostu, kładących swoje życie jak kamienie na szaniec po prostu, dzisiaj to może być tak naprawdę przykład i model jednostki łatwiejszy do zrealizowania, no. I to jest jakby podstawa tego, co mogłoby nam pomóc wykorzystać demokrację, którą mimo wszystko przecież mamy, do tego, żeby zmienić nasz kraj w kraj, w którym po prostu nie będziemy parobkami, tylko będziemy jego godnymi obywatelami. Zarówno my się, trosząc się o kraj, będziemy dbali o jakieś wspólne dobro, które później odbije piłkę.
Wspomniałeś oczywiście już o tej najnowszej płycie, o kilku tematach, które się jakoś zajęły, pociągnęły, ale na płycie już w zasadzie jest zapowiedź kolejnych części. Piszesz, że tych wątków w polskiej historii, tych dumnych, wspaniałych, ale i tragicznych jest tak wiele, że na pewno będą kolejne części. Co będzie tematem w takim razie Niewygodnej Prawdy 2?
Temat będzie pokrewny tak naprawdę, znaczy w sensie tematyka obszar historii, dlatego że tak jak mówię, no to jest rozkładać to na czynniki pierwsze coraz drobniej można po prostu bądź ile i w ostatnim czasie ja miałem osobiście przyjemność poznać ludzi, o których uważam, że napisanie kawałka jako modelu jakimś, który żył w tamtych latach albo jako jednostce zmieniane nazwiska nie będzie żadną przesadą. Natomiast druga część Niewygodnej Prawdy będzie de facto czymś, co miało być jedną częścią tego wydawnictwa, dlatego że po prostu tych kawałków było na tyle, że miał to być dwupytowy album. Z przyczyny takich organizacyjno-techniczno-finansowo-czasowych po prostu stało to zamknięte na takim krążku, mówiąc brzydko, żeby coś po prostu wyszło, żeby jakiś przedsmak, żeby cokolwiek się ukazało już.
Przedsmak 17 utworów.
No, znaczy dwa są powiedzmy takie zapożyczone z produkcji takich wcześniejszych, aczkolwiek no, powstające też w tym samym kierunku, prawda? No, niektóre single no, to były publiczne już wcześniej na internecie, także jakiś czas trwało kompletowanie tego, natomiast w międzyczasie powstały zalążki, bądź właściwie całe utwory już na nową Niewygodną Prawdę. No nie wiem, nie będziemy może tutaj wyliczać po prostu od pauzy tematów. Natomiast myślę, że po prostu można się spodziewać dolewki tego, co było na tej pierwszej części i myślę, że może zaskoczymy jakąś alternatywną wersją muzyczną, jakimiś remiksami. Tu podjęliśmy współpracę z instrumentalistami takimi z prawdziwego zdarzenia, nie obrażając oczywiście moich zajebistych producentów, bo tutaj też mam dużą wdzięczność do chłopaków robiących bity, natomiast myślę, że jak zrobimy jakąś wersję taką no, w cudzysłowie symfoniczną kawałków hip-hopowych, która może być później zagrana na koncercie z orkiestrą czy kwartetem smyczkowym z chórami na żywo i z żywą perkusją i żywymi klawiszami, no to myślę, że może to być też jakaś tam odskocznia i coś, co tym bardziej do tych starszych słuchaczy może być lepiej przyswajalne. A widowiskowo, koncertowo, no to myślę, że jest to trudniejsze do zorganizowania, aczkolwiek jak już nam siądzie taki koncert, to myślę, że jak będzie 60 osób chóru śpiewało refren, robiło chórki, a orkiestra będzie grała zamiast sampelków puszczonych przez komputer, to myślę, że może to...
Czyli to już prawie scenariusz gotowy już jest tego...
A prosto scenariusze, to robimy też film dokumentalny,
projektu,
do którego też będą kawałki, które będą też elementem narracji. No i tutaj też właśnie powstaje produkcja taka wokół zarówno muzyki klasycznej, wspomnień, eksponatów, różnego typu pamiątek. W Krakowie akurat jeśli chodzi o zasoby, tak jeśli chodzi o eksponaty, no to muzeum naprawdę jest no, nie do przebicia. No, tam mają no, 500 broni palnej, sprawnej, mają na Bieżanowie w 96 roku odmurowano skrytkę oddziału jednego, gdzie zostało w 44 roku zamurowany arsenał całego oddziału i dopiero w 96 to zostało odkryte.
Nie? Ja nie tylko według ciebie, bo już słyszałem takie głosy od innych. O ile już Muzeum Powstania Warszawskiego jest określane jako rzeczywiście szczał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o te właśnie o aranżację wnętrza, o te gadżety wszystkie, prawda, które pomagają trafiać do młodych, to tu jeszcze bardziej.
Oczywiście, też pojawiały się jakieś głosy o pewne braki, uzupełnienia, to wszystko też musiało być otwarte na konkretną datę, także teraz przychodząc do muzeum na przykład widzę, że pojawiają się nowe rzeczy, uzupełniają się opisy, są rearanżowane niektóre elementy ekspozycji, jest przygotowana cała duża ekspozycja broni na kolejnej kondygnacji, także to się też cały czas rozwija i myślę, że z czasem tam będzie jeszcze ciekawiej. No tam, nie wiem, dla młodych ma być zrobione na przykład, nie wiem, trójwymiarowy wielki ekran, z którego najeżdża czołg, a zwiedzający może się położyć na drżącej macie z karabinem i grzać do tego czołgu. Rzeczywiście jest wrażenie takie, mata się trzęsie, im bliżej jest czołg, tym bardziej. Także troszkę jest takich smaczków po prostu dla małolatów typowo, dla dzieciaków, po to, żeby to było miało też jakąś taką formę ciekawą. Natomiast no, rzeczywiście jeśli chodzi o pierwsze wrażenia osób takich no, w moim wieku, bo ze strony kombatantów no, to rzeczywiście było troszkę takich głosów o różnego typu uzupełnienia, o ujęcie jakiegoś tematu, który nie został tam ujęty, no, ale też trudno na jakiejś powierzchni no chociażby broni mogli umieścić ze swojego arsenału, że tak powiem, 1/3, bo reszta się po prostu już nie zmieściła na ekspozycji. Uznali, że też na szpikowanie wszystkiego bronią dookoła, no będzie też jakoś przesadą. Można tam przyjść i leży w gablotce ziemia z Konkolewnicy, czyli z Małego Katynia, gdzie NKWD rozstrzelało 1500 AK-owców strzałem katyńskim. To są rzeczy, które naprawdę, no, w tym momencie jest to w ładnej gablotce. Ja tam jeszcze byłem, jak to było w takiej zbitej miednicy, można powiedzieć, czy bali drewnianej, w kształcie trumny w ogóle. No i wchodząc tam i widząc fragmenty butów, guziki z orzełkiem wyciągnięte z ziemi, z tej kaźni, no to naprawdę są to rzeczy, które przyprawiają o taki dreszczyk. Dotykając naprawdę broni, która ma swoje imię, była z konkretnego dowódcy, widząc dzienniki Hubala w oryginale zalaminowane. Też cudem odnalezione, bo skrytka, ze skarbami Hubala została odkryta przez UB, już nie pamiętam przez w jakich okolicznościach, natomiast w międzyczasie ktoś stricte te dzienniki wyniósł na stryk do jakiegoś domu i ukrył gdzieś u siebie w domu pod strzechą po prostu, w strzesze domu czy pod dachówkami. I dzięki temu one ocalały, bo później ktoś najwyraźniej wydał w jakichś zeznaniach miejsce schowania, ukrycia tam jakichś tych najcenniejszych przedmiotów czy broni, natomiast dzienniki się zachowały. Także jeśli chodzi o muzeum, no to zdecydowanie polecam, zapraszam do kontaktu ze mną, wszelkie spotkania z młodzieżą, czy z mojej strony, czy ze strony historyków, których też mamy ciekawych w Krakowie, czy ze strony świadków historii. Tu oczywiście trzeba z wyprzedzeniem, trzeba namawiać, bo to są ludzie wiekowi, no ale myślę, że wycieczka w takim muzeum może być naprawdę czymś ważnym, bo to też jest po prostu taka pigułka w historii, w nowoczesnej, ciekawej, kolorowej, pełnej oprawie, no, przesiąkniętej po prostu rzeczami wyciągniętymi bezpośrednio sprzed czasu wojny.
Zacząłem od niepodległości, skończył na tej niepodległości. Zapytam, no tak, mieszkasz w Krakowie, mówisz w tym momencie z pasją o tym, co dzieje się na przykład tam w tym Muzeum Armii Krajowej. Czy tobie jest bliżej w takim razie tam pod Kopcem Piłsudskiego? Czy jest ci bliżej do tradycji tej właśnie piłsudczykowskiej, takiej bardziej militarnej, związanej z tą tradycją niepodległościową, czy do tradycji endeckiej, takiej, no, bardziej intelektualny.
To znaczy, no, nie wiem, czy tylko tak bym to rozgraniczał, dlatego, że no, jakieś zabezpieczenie militarne w tamtych czasach było istotne zresztą, mimo, że byliśmy, nie wiem, czy bodajże chyba drugą potęgą, czy w każdym razie w czołówce potęg światowych militarnych, no to mimo wszystko nie uchroniło nas to przed inwazją Wehrmachtu.
Ale Piłsudski budował natomiast, tam Związek Strzelecki, prawda, te drużyny strzeleckie.
Natomiast uważam, że
Dmowski wchodząc
w temat, znaczy ludzie Dmowskiego też negocjowali jakieś traktaty, no przez które nie mieliśmy na przykład całej Ukrainy, prawda, gdzie Lenin by wtedy podpisał po prostu wszystko, nie? Także też można by się do nich dopieprzyć i rzeczą, którą ja bym chciał tak naprawdę powiedzieć jako odpowiedź na tego typu pytanie, uważam, że takie podziały i spieranie się o to i zadawanie pytania, za kim jesteś, za Dmowskim czy za Piłsudskim, uważam, że za pytania nie na miejscu, dlatego że z drugiej strony, no to patrząc na elementy polityki Piłsudskiego, na wspieranie, na wspieranie na przykład właśnie kultury ukraińskiej, tworzenie masy szkół w rejonach tych Wołynia. Henryk Józewski, no to przy okazji był już agentem Piłsudskiego i miał dbać przecież przede wszystkim o interesy polskie. I uważam, że obaj ci ludzie są z pewnością wielkimi polegami zasługującymi na uznanie i na to, żeby na ważne miejsce w historii. Z pewnością nie jest tak, jak nie uważam tak, jak uważa Palikot, że Dmowski jest symbolem faszyzmu, ale z pewnością też jest dla mnie całkowicie niedopuszczalne, jak czasami słyszę, że gdzieś ktoś idzie, czy z Marszu Niepodległości, czy coś, i jakieś buczenie i jakieś wyzwiska pod pomnikiem Piłsudskiego. Uważam, że to po prostu jest na daną chwilę, no, tworzenie jeszcze podziałów w tych środowiskach, nazwijmy to propolskich, niepodległościowych, wokół tego, czy ktoś jest zwolennikiem Piłsudskiego, czy Dmowskiego, gdzie obaj ci ludzie od dłuższego czasu nie żyją. Pragnąłbym przypomnieć i myślę, że wolna, niepodległa Polska była priorytetem dla ich obu tak naprawdę. No, na pewno każdy miał na nią jakiś swój inny pomysł. Ale rozdubywanie i budowanie podziału na dzień dzisiejszy, rozdrapywanie tego, czy narodowcy siedzieli w Berezie Kartuskiej, czy nie wiem, czy wydubywanie tego, oczywiście to wszystko miało miejsce, prawda? No, czy mówiąc delikatnie, za czasów Piłsudskiego zasady demokracji były, mówiąc delikatnie, naruszane, prawda? No, przewrót majowy nie był, to nie były wybory, to nie było głosowanie w Sejmie, prawda? Natomiast myślę, że z takich postaci i z tamtych czasów powinniśmy wyciągać, mając duży wachlarz tych pozytywnych i wspaniałych rzeczy, powinniśmy wyciągać je co bardziej znaczne, jaskrawe, kontrastowe, takie, które mogą pomóc tworzyć lepszy kraj przyszłości, a nie, broń Boże, nie budować kolejnej linii podziału wokół tego, czy ktoś jest zwolennikiem takim czy takim, czy ktoś się interesuje bardziej, czy ma wpinkę AK czy NSZ. No po prostu dla mnie to jest jakieś kuriozum, wspieranie się o takie rzeczy i pomijanie jednych w gloryfikowanie drugich na przykład. Nie wiem, no ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił. Dla mnie tego typu postacie są po prostu w jednej szerokiej kategorii.
Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.